Będziemy dzisiaj mówić na taki zasadniczy temat, podstawowy i ważny. Jezus to Mesjasz, Syn Boga Żywego, prawda? Amen. Będziemy o tym mówić dzisiaj, będziemy to rozważać i zobaczymy, jakie to jest ważne dla naszego życia duchowego i jak ważne jest, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, bo Bóg jest wielki. Halleluja. Mateusza 16, rozdział od 13 do 20 wersetu. Czytajmy Słowo Boże. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Co im, on im mówi? A wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Kochani, dokładnie w oryginale, tu gdzie jest powiedziane, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, jest powiedziane, co o mnie mówią ludzie, kim jestem, kim jest Syn Człowieczy. Kochani, zwróćmy uwagę, że nie wiem, czy w tym fragmencie zauważyliście, że naród izraelski, Izraelici, bardzo są tacy naprawdę wierzący i przekonani co do zmartwychwstania. Zauważyliście to? Zwróćmy uwagę. Kiedy zapytał Jezus Chrystus uczniów swoich, za kogo mnie ludzie uważają, to patrzcie, co oni powiedzieli. Jedni ludzie mówią, że za Jana Chrzciciela. Drudzy ludzie mówią, że za Eliasza. Jeszcze inni uważają za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Który z nich żyje? Żaden z nich nie żyje. A więc wymieniali wszystkich tych, którzy umarli. A więc jeśli Jezus Chrystus jest jednym z nich, zobaczmy, jaka jest silna wiara Izraelitów w zmartwychwstanie. Bo Jezus Chrystus jest zmartwychwstałym którymś z proroków. A więc byli przekonani o tym, że każdy z tych proroków mógł być zmartwychwstały. Widzimy, jaka jest mocna wiara w zmartwychwstanie. Ale kiedy się wypowiadają już faryzeusze i uczeni w piśmie, to wcale nie wygląda na to, że oni są tak głęboko wierzący w zmartwychwstanie. Albo sadyceusze. Że tak mocno wierzą w zmartwychwstanie, prawda? Oni w ogóle nie wierzyli w zmartwychwstanie. Ale zobaczmy, jak się wypowiadają. Dlatego musimy zwrócić uwagę dokładnie na to, co Słowo Boże nam mówi na ten temat. Abyśmy wiedzieli, że zmartwychwstanie jest i że wszyscy ludzie, którzy odejdą, zanim Chrystus przyjdzie, co zrobią? Zmartwychwzbudzeni zostaną. Halleluja! Amen! Kochani, ja chciałem zająć się troszkę innym tematem, to jest to taka refleksja, która mi się nasunęła, kiedy czytałem Słowo Boże, ale to nie jest ta myśl, którą Duch Święty mi położył dzisiaj na serce. Chciałem zwrócić uwagę na to, że Słowo Boże w Biblii skałą lub opoką nazywany jest Bóg. A więc jeśli coś jest zbudowane na skalę, na opoce, to jest zbudowane na Bogu. I chciałbym, abyśmy gruntownie zagłębili się w te fragmenty Słowa Bożego, abyśmy byli przekonani co do tego, jak należy rozumieć to Słowo Boże, abyśmy jasność mieli głęboką. Druga Samuelowa, 22 rozdział, 29 do 32 wersetu mówi, gdyż Ty jesteś pochodnią moją, Panie, Pan rozjaśnia ciemność moją, gdyż dzięki Tobie przebiję się przez zgraję. Dzięki Bogu mojemu przeskoczę przez mur. Bóg jest doskonały w postępowaniu swoim. Słowo Pańskie spolegliwe. On jest tarczą dla wszystkich, którzy mu ufają. Bo któż jest Bogiem oprócz Pana? I któż jest skałą, opoką, oprócz Boga naszego? Kto? Pytanie zadane jest, abyśmy dali odpowiedź. I my mamy odpowiedzieć chórem wszyscy, nikt. Kochani, wiedzmy o tym, tylko Pan jest skałą. Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział, 3 i 4 werset mówi, gdyż imię Pana głosić będę. Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu. On jest skałą. Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe. Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. I w Słowie Bożym, w tym fragmencie, który czytaliśmy, czytamy, Ty jesteś Piotr. I wszyscy od razu wniosek wyciągają, ja na tej skale zbuduję swoje zgromadzenie wybranych, eklezja, zbór, kościół. Kochani, musimy dokładnie spojrzeć, co Słowo Boże mówi. Petros, czyli Piotr, to jest kamień. Jest rodzaju męskiego. To jest inne słowo niż słowo skała, opoka. Bo skała opoka to jest Petra i jest rodzaju żeńskiego. To jest inne słowo. Zupełnie inne słowo. Chociaż ma podobne źródło słów. Czyli zbudowanie Kościoła jest zapowiadane przez Jezusa Chrystusa, jest zapowiadane na Bogu, na skalę, na Petra. A natomiast Piotr jest tym, który ma związywać i rozwiązywać. Co zwiąże, będzie związane w niebie, co rozwiąże, będzie rozwiązane i w niebie. I do tego też wkrótce dojdziemy. A więc zwróćmy uwagę. Słowo eklezja, które jest tutaj użyte, jest słowem składającym się z dwóch części. Ek to jest słowo, które mówi, że z czegoś, spośród czegoś, spośród jakiejś grupy, spośród czegoś, co jest przed nami. I drugie słowo kaleo, wołać, powołać, zapraszać, zwołać, wybierać. A więc ek kaleo to znaczy wyrwać z czegoś, wydobyć z czegoś, wywołać z czegoś. Czyli mamy ogół ludzi na świecie i eklezja, czyli kościół, czyli zgromadzenie wiernych, to wiecie, co to jest? To są wszyscy ci ludzie, którzy są zgromadzeni, a zostali wywołani z tego świata. Zostali wyrwani z tego świata, zostali przyprowadzeni. To jest szczególna, bardzo szczególna grupa ludzi i dlatego to słowo eklezja oznacza dokładnie społeczność, zgromadzenie. Jakie zgromadzenie? Zgromadzenie zwołanych, powołanych i wybranych. A więc zwołanie jest przywołanie ludzi, jest wybranie ich ze świata i jest i namaszczenie ich do konkretnego działania. A więc zbór, kościół, eklezja to jest bardzo szczególna grupa ludzi, która jest używana przez Boga na swoją chwałę. Bóg na swoją chwałę używa. Nie jest to jakaś luźna społeczność podzielająca wspólne ideały. To nie jest tak, ani grupa wspólnej adoracji. Ale to jest społeczność wezwana i powołana do konkretnego celu. Kościół, eklezja jest wybrana do konkretnego celu. Bóg zaplanował, Bóg wywołał, Bóg znalazł, wyrwał, wyciągnął i coś konkretnego powierzył. Pewne konkretne zadanie, które ta grupa ludzi konkretnie musi wypełnić w imieniu Boga Wszechmogącego. W Starym Testamencie była to społeczność Izraela zwołana pod Synajem i służąca jedynemu Bogu. I tutaj użyte w Starym Testamencie słowo to jest kahal. To jest ta społeczność, to jest to nowotestamentowa eklezja. Natomiast w Nowym Testamencie jest to grupa wierzących ludzi, społeczność wierząca w jedynego Boga oraz w Mesjasza i Zbawcę Jezusa i wspólnie stanowiąca ten Izrael, ten naród wybrany, ten Boży naród. I to jest grupa ludzi, która buduje Królestwo Niebieskie. Tutaj na ziemi buduje Królestwo Niebieskie. Buduje tą Bożą grupę. I słowo eklezjazo to odbywać zgromadzenie, naradzać się, przemawiać, zwoływać zebranie. I w Starym Testamencie jest to związane ze ścisłą społecznością Izraela. To było użyte i jest użyte w Septuagincie, czyli w tym greckim tłumaczeniu Starego Testamentu jest tam używane cały czas to słowo eklezja. Cały czas w tych wszystkich momentach, które czytamy. Piąta Mojżeszowa, 4:10. O dniu, w którym stanąłeś na Chorebie przed Panem, Twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie, zgromadź mi lud, zgromadź mi lud. A ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać się mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby nauczali tego swoich synów. Zobaczmy, grupa ludzi, zwołaj mi ludzi, zbierz ludzi, zrób mi eklezję, zrób mi kościół, a ja powiem im, w jaki sposób mają mi służyć. Ja im powiem, w jaki sposób mają działać w moim... Ja ich nauczę. Ja ich nauczę. Ale zobaczmy, kiedy ta grupa ludzi jest zgromadzona, to ta grupa ludzi nie jest tylko po to zgromadzona, żeby za chwilę gromadzić następną grupę i następną grupę Bóg nauczy, jak mają postępować. Nie. Słowo Boże mówi, to jest grupa, której Bóg przekazuje swoje słowo, której Bóg przekazuje swoje nauczanie i oni co mają robić ze swoimi dziećmi? Zwróciliśmy uwagę? Jest powiedziane, aby nauczyli tego swoich synów. Oczywiście swoich synów, swoje córki. Widzimy, jak to jest? My mamy się nauczyć. Po to tutaj jesteś i tutaj w tej chwili nie ma waszych dzieci. No jedno śpi, ale ono jeszcze na szkółce nie może być. Na nauczaniu specjalnym dla dzieci nie może być. Więc dzieci tutaj nie ma. I teraz jest taka prawda, że wierzący ludzie są bardzo przyzwyczajeni do tego, że siedzą, słuchają Słowo Boże, albo śpiewają na Bożą chwałę i tak się radują, cieszą się. Czy coś jest złego w uwielbianiu Pana i w cieszeniu się na chwałę Bożą? Nie ma nic, to jest wszystko bardzo pozytywne. Ale słuchamy później Słowa Bożego. Jest nam tak miło czasami, że zasypiamy, ale powiedzmy i tak słyszymy, tak? Niektórzy mówią, ja śpię, ale ja słyszę przez sen. Kochani, powiedzmy sobie szczerze, słuchamy, niektórzy z bardzo wielką uwagą, niektórzy nawet notują sobie to, co jest głoszone. I po co to robią to wszystko? Po co to robią? Żeby być zadowolonymi, żeby być nauczonymi? Nie tylko. Oczywiście uczymy się po to, żeby się nauczyć, ale ważnym zagadnieniem jest w życiu człowieka wierzącego, aby się nauczyć i wszystko to przekazać swoim dzieciom. Wiecie, jak w Starym Testamencie jest powiedziane, bardzo wyraźnie w Księgach Mojżeszowych, jest powiedziane, a ty teraz wbij to w głowę swojego syna. Wiecie, jak się wbija w głowę? Kołek bierzesz i wbijasz, tak? To byś go zabił. Ale my wiemy, bo to jest przenośnia. Wbić komuś w głowę, to w taki sposób nauczać, w taki sposób przymuszać, żeby w tej głowie to zostało. To jest coś takiego, jak się uczysz tabliczki mnożenia. W nocy możesz mnie zbudzić i powiedzieć 3 × 4, ja od razu odpowiem 12, nawet myśleć nie będę. Wiecie, powiem bardzo szczerze, że te rzeczy są wbite w głowę. One są wbite. Niektóre rzeczy są po prostu wbite w głowę. Jak ktoś powie, oczy moje podnoszę na górę, to ja bym od razu powiedział, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. 121 psalm. Są pewne rzeczy, które w naszej głowie są po prostu wbite. I jeżeli rzeczy od samego początku w dzieciństwie wbijesz w głowę swoich dzieci, to wiesz, co będzie? One będą tym oddychać. One będą w ten sposób postępować w życiu. Jeżeli będą miały coś zrobić, co jest niezgodne ze Słowem Bożym, to one nie będą leciały do Biblii i patrzyły, czy to jest zgodne, czy nie, bo one mają to wbite w głowę. One wiedzą, czy to można, czy to nie można. A kto im to wbił? Mama i tata. Widzimy? I Słowo Boże bardzo jasno mówi, to jest nasze zadanie. To jest niezwykle ważne Boże zadanie. Widzimy grupa chrześcijan, których nazywamy Kościołem, których nazywamy społecznością, których nazywamy eklezja z greckiego. To jest grupa ludzi, która wbija w głowę tym, którym ma obowiązek to przekazać. Przekazuje to. Przekazuje to całemu światu. I im wcześniej w młodości zacznie to przekazywać, tym łatwiej jest w głowę człowieka to włożyć. Wiemy, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym znamy przecież to powiedzenie polskie. Widzimy? Więc jeśli nasiąkniesz w dzieciństwie wolą Bożą, nasiąkniesz Bożym Słowem, to będziesz pragnąć to czynić. Będzie dla ciebie to całkiem normalne. Jeżeli nasiąkłem od samego dzieciństwa, że nie palę papierosów, to dla mnie zakaz palenia, jak gdzieś wchodzę do pomieszczenia, nawet nie patrzę, że on jest. Bo to po prostu jest w mojej krwi, to jest w moich myślach, to jest w moim życiu, więc ja po prostu tak żyję. Więc te zakazy mnie nie obowiązują. I tak dalej, i tak dalej. Wiele takich Bożych nakazów, które Słowo Boże mówi, mamy je wpojone w głowach naszych. Czasem kahal jest w Biblii synonimem Izraela. Kahal to jest czasami nie tylko zbór, ale gromada, grupa ludzi z Izraela. Piąta Mojżeszowa, 23 rozdział, 4 werset mówi: nie może Amonita i Moabita wejść do zgromadzenia pańskiego, do kahal pańskiego. Również dziesiąte pokolenie po nich nie może wejść do zgromadzenia pańskiego. A więc po wsze czasy. Niektórzy nie mogą wejść do tego zgromadzenia. Dlaczego? No bo nie zrobili tego, co się należy. Nie są odrodzeni. Nie są przemienieni. Nie są wywołani. Nie są przywołani. Nie są zgromadzeni. Oni nie chcą w tym zgromadzeniu być. Wiele ludzi jest na zewnątrz, którzy nie są tutaj i co byś robił, jakbyś nie zapraszał, to i tak nie przyjdą tu. Oni nie chcą tu być. I nie daje się ich wywołać z tego świata. Nie daje się ich przygarnąć. Nie daje się ich przekonać. I dlatego też tutaj zgromadzeni są ludzie, którzy chcą tu być. Chcą służyć Bogu, chcą wiernie naśladować Jezusa Chrystusa, a więc do tych ludzi mówimy. I to słowo mówi do tych ludzi. W innych księgach Starego Testamentu ogólnie to słowo dotyczy osób w różnych formach zgromadzenia. Począwszy od ścisłego narodu izraelskiego, poprzez osoby zebrane na wyprawę wojenną, grupa ludzi zebrana na wyprawę wojenną, czyli wojsko, również jest nazwane jako eklezja w szeregu wojennym albo jakaś gromada osób. Dotyczy to zarówno w znaczeniu świeckim, technicznym, jak i w religijnym. Natomiast w Nowym Testamencie to słowo eklezja to cała społeczność wierzących, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem i zbawcą ludzkości, składające się zarówno z Żydów, jak i nie Żydów. Czy wierzycie, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, jest Zbawicielem narodów? Kto wierzy? Widzicie? To jest taka grupa ludzi. To jest właśnie taka grupa ludzi, która wierzy, że Jezus Chrystus jest tym posłanym Mesjaszem i my nie musimy oczekiwać innego. Żydzi, niektórzy Żydzi, religijni, starotestamentowi Żydzi nadal czekają Mesjasza. My już nie czekamy, on już przyszedł. I dlatego służymy mu i staramy się wiernie to robić, bo tak mówi Słowo Boże. Oczywiście ma to swoje źródło w Starym Testamencie, że ci, którzy są wywołani z tego świata, zwani są chrześcijanami i konsekwentnie nazywani w Nowym Testamencie jako wybrani przez Boga, czyli eklezja, eklektos, wywołani z tego świata. I to ma swoje źródło w Starym Testamencie. Wybrani to naród izraelski. Izajasza 65, rozdział 9, werset mówi: dlatego wywiodę z Jakuba potomstwa, z Judy dziedzica moich gór, aby moi wybrani, czyli eklektoi, wzięli je w posiadanie, a moi słudzy tam zamieszkali. A oczekiwany Mesjasz to wybrany Boży. Ja tutaj ze Starego Testamentu to czytam Izajasz 45:4, ale czytam z Septuaginty, czyli tego greckiego tłumaczenia Starego Testamentu, abyśmy zobaczyli, jak to jest tam napisane. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca. Nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Widzimy, to jest to wybranie, takie szczególne wybranie ludzi. Wybrani z powodu sługi Jakuba. Izrael, mój wybraniec. I Izajasza 42 rozdział, pierwszy werset mówi o to, sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał prawom narodu. Narodom prawo. Zobaczmy, to jest mowa o Jezusie Chrystusie. To jest bardzo szczególne wybranie przez Boga. Ten umiłowany Syn, Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, został wybrany jako szczególny. Izajasz 28:16 mówi, przeto tak mówi Pan Bóg, oto ja kładę na Syjonie kamień, dokładnie jest powiedziane w oryginale, kamień dobrany, wybrany. Węgielny, cenny, do fundamentów założony. Kto wierzy, nie potknie się. A więc zobaczmy, właśnie na tym proroctwie opiera się apostoł Piotr, nazywając Jezusa kamieniem węgielnym, w 1 Piotra, 2 rozdział, od 4 do 6. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Widzimy, to jest właśnie oparcie się na proroctwie Izajasza. Dokładnie jest powtórzone to, co prorok Izajasz mówi. Wierzący w Jezusa w Nowym Testamencie to zarówno rodowici Izraelici, jak i ci pochodzący z różnych narodów. Wolni, niewolnicy, kobiety, mężczyźni, wszyscy wierzący są w Mesjaszu jednością i stanowią wspólnie nową społeczność izraelską. Nowy Izrael. Dlatego, żebyśmy wiedzieli, że to jest ten naród wybrany teraz, jeśli chodzi o Nowy Testament. A więc wszyscy starotestamentowi, ci, którzy zaakceptowali Mesjasza Jezusa Chrystusa i nowotestamentowi z innych narodów, niezależnie od tego, jakiej rasy i jakiej płci są. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, oni tworzą tą grupę wybranych ludzi, którzy mają budować Królestwo Niebios na ziemi. Mateusza 22 rozdział 14 i 15 wersety mówią tak, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. To Jezus Chrystus powiedział, prawda? I kiedy to powiedział, to zobaczmy, jaka jest reakcja faryzeuszy. Wtedy faryzeusze odszedłszy naradzali się, jakby go usidlić słowem. Widzimy? Ponieważ Jezus to powiedział, to oni już kombinują, jak usidlić słowem. Jak zadać takie pytanie, żeby on się zawiązał, zapętlił się. Żeby nie miał odpowiedzi, żeby nic nie mógł na to powiedzieć, żeby stał jak wryty i zdziwiony. Co tu można odpowiedzieć? Czy można Boga postawić w kozi róg? Czy można Jezusa Chrystusa tak zapętlić, że się zamiesza i nie będzie miał nic do odpowiedzenia? Gdzie mądrość ludzka, a gdzie mądrość Boża? I zobaczmy, Jezus Chrystus wypowiedział prostą rzecz, że jest wielu wezwanych ludzi. Wzywam was, wzywam was. A kiedy ludzie przychodzą do Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus dopiero wybiera. Wybiera z tej grupy ludzi, którzy przyszli. Wybiera. Bo nie każdy do Królestwa Niebios się nadaje. Kto się na przykład nie nadaje, kto przyszedł do Jezusa? Jak Jezus Chrystus zwiastował Ewangelię, Tam jest taki bardzo jasny, wyraźny przykład człowieka, który się nie nadaje. Chociaż przyszedł. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i przyjdź, naśladuj mnie. Nadawał się? Odszedł smutny, powiedziane jest, bo miał wiele majątności. Jak masz wiele majątności, tobie też tak Bóg może powiedzieć. Zależy, jak bardzo masz serce przywiązane do majątności. Jak masz bardzo, bardzo przywiązane, to ci to powie. A jak masz tylko bardzo, to nie. Kochani, zwróćmy na to uwagę, że my nie możemy być i sercem, i duchem przy tych rzeczach ziemskich. Możemy interesować się różnymi ziemskimi rzeczami. Możesz na przykład posłuchać sobie dziennika. Ale jeśli jesteś tak pochłonięty tym wszystkim, że gotowy człowiek jest, posłucha tych wszystkich wiadomości, a później gotowy jest niektórych ludzi zabić. No nie mówię, że nożem pójdzie, będzie zabijał, ale mówię, że są tacy wściekli na tych ludzi, że są, jakby jakiś wypadek tak miał, to bym się ucieszył. Prawda? I to jest coś, co Słowo Boże określa mianem zabójstwo. Bo jeśli to masz w sercu, no to odpowiadasz za to. Dlatego zwróćmy na to uwagę, że my mamy być ludźmi, którzy są wybrani, nadają się do Królestwa Niebios. I dlatego też dalej jest powiedziane, że każdy człowiek, który przychodzi do Boga i jest wybrany spośród ludzi w tym świecie, to jest przygotowany też do pewnego sposobu działania, posłuszeństwa Bogu. I tak dla wybranych, czyli tych, których już Jezus Chrystus wybierze, powiedziane jest, mają taki przywilej. A ten przywilej polega na tym, że ma być skrócony czas próby przy końcu dni. Mateusza 24, rozdział 21 i 23 wersety mówią tak. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni wielkiego ucisku, nie ocalałaby żadna istota. Nikt by nie ocalał. Lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział, to tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Widzimy? Ze względu na wybranych pewne rzeczy na tym świecie się dzieją albo nie dzieją. Zobaczmy, że Sodoma i Gomora przetrwałyby, gdyby znalazło się tam 10 osób, które szukają całym sercem Boga. Pamiętacie historię biblijną? Bóg przystał na 10 osób. Abraham jeszcze chciał może zapytać, a gdyby tam 5, ale już Bóg odszedł. Zszedł aż do 10. I w Sodomie Gomorze sprawiedliwych ludzi nie znalazło się nawet 10. Tyle nawet się nie znalazło. Dwa miasta i okoliczne miasteczka mniejsze, wszystko uległo zagładzie. I po dzień dzisiejszy na tym terenie nikt nie mieszka i żadne zwierzę, nic nie jest w stanie tam przebywać. Takie jest zasolenie, zasiarczenie, teren jest kompletnie bezużyteczny. Do dzisiaj. A ile lat to było temu? Widzimy? I dlatego Słowo Boże nam mówi, że ze względu na wybranych dzieje się bardzo dużo dobrego. Ze względu na wybranych różne kataklizmy są wstrzymywane przez Boga. Jest powiedziane w objawieniu Jana, że Bóg powiedział, wstrzymajcie wiatry, żeby nie wiały na ziemię, dopóki nie zostaną oznaczeni pieczęcią, kto wybrani. Tu jest akurat mowa o Izraelu, o 12 pokoleniach izraelskich. Ale w wielu sytuacjach, w wielu miejscach, ze względu na ludzi, którzy szukają Boga, rzeczy się nie dzieją, które są sądem Bożym. Ze względu na tych wybranych, którzy tutaj są zgromadzeni, wiele rzeczy nie przychodzi na całe miasto, na okoliczne tereny. Wiedz o tym, że masz na to wpływ, nie jako indywidualna osoba, nadzwyczajny człowiek, tylko jako człowiek, który został przez Boga wybrany. Ze względu na was rzeczy się dzieją albo nie dzieją. I dlatego zwróćmy na to uwagę, że jesteśmy w oczach Bożych naprawdę cennymi ludźmi. Dlatego Bóg nas wybrał. Jesteśmy cenni, dlatego czyńmy to, co Bóg do nas mówi. Marka 13, rozdział 19, 20 werset mówi, albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg i jakiej już nie będzie. A jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni. W dwóch Ewangeliach jest to nawet podkreślone. Wybrani będą zwodzeni przez fałszywych Mesjaszy i fałszywych proroków. Mateusza 24, rozdział 23, 25 wersety mówią tak. Gdyby wam wtedy kto powiedział, to tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Widzimy? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, innych zwieść nie będzie problemu. Najgorzej jest zwieść wybranych. Ale i oni, jest staranie ze strony diabła, aby zostali zwiedzeni. Dlatego pewne rzeczy, które przychodzą, badajmy, czy są z Boga. Pewne rzeczy, pewne słowa, pewne czyny, pewne zachowania. Zwróćmy na to uwagę, czy są na pewno uzasadnione biblijnie. To jest niezwykle ważne, abyśmy wiedzieli i przekonani byli, że wszystko to, co czynimy albo czego słuchamy, ma związek konkretnie z Pismem Świętym, to ścisły związek. Nie jakieś tam wyimaginowane tłumaczenie na swój sposób Słowa Bożego, tylko prosto, tak jak jest powiedziane, tak jak jest zapisane. I w Marka 13, rozdział 21, 22 werset, mówię, i gdyby wam wtedy kto powiedział, to tutaj jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybrany. W dwóch Ewangeliach jest wyraźnie to podkreślone. Wybrani będą zgromadzeni przez aniołów przy końcu dni. Wszystko jest powiedziane ze względu na wybranych. Zwróćmy na to uwagę. Dla nich jest błogosławieństwo, dla nich jest moc, dla nich jest zwycięstwo, więc postaraj się być wybranym. A jak się należy postarać? Po prostu otworzyć szczerze swoje serce i swój umysł na Boże Słowo, na Boże działanie, na działanie Bożego Ducha Świętego. To jest to, co możemy uczynić, aby być wybranymi. Tęskniących ludzi Bóg potrzebuje. Pragnących ludzi Bóg potrzebuje. Słowo Boże mówi, wszyscy, którzy pragną, niech przyjdą do Niego. I niech czerpią, niech biorą. Niech się napełniają, niech się nasycają. Niech Duch Święty ich wypełnia, aby mieli moc do zwycięstwa. Wybrani będą zebrani przez aniołów przy końcu dni. Mateusza 24, 30, 31. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Wspaniałe rzeczy, prawda? I dalej czytamy. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą kogo? Wybranych. Tylko wybranych. Wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. I druga Ewangelia Marka również to potwierdza w 13 rozdziale 26, 27 werset. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą i wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. Czyli jak będą gdzieś samolotami lecieć, to też ich znajdzie. Nie pominie, a oni lecą w samolotach, to nie będę przeszkadzał. Niektórzy oglądali taki film. Ja nie mówię, że nie chwalę tutaj filmów i nie mówię, że to taki idealny film, ale przynajmniej tak jest pokazane, jak pozostawieni taki film. Jak to w kokpicie również znikają piloci. No, różne rzeczy. Jak gospodyni w kuchni coś robi i zniknie, no to też nic takiego, ale jak w samolocie pilot zniknie, może być problem. Ale powiedzmy sobie szczerze, wybrani będą pochwyceni. Tylko wybrani. A więc nie mają na co czekać ci, którzy nie zostali wybrani. Nie wystarczy, że przychodzisz na nabożeństwo i lubisz wierzących. Musisz być wierzący. Kochani, to jest taka prawda. My musimy to wiedzieć. My musimy zaakceptować Jezusa Chrystusa swoim sercem. Nie wystarczy tylko słyszeć o Nim. Czy wiesz, kto to jest Jezus Chrystus? A kiedyś słyszałem, to taki człowiek, który żył tam. To jest Syn Boży. To jest Wybawiciel, to jest mój Pan. Bez Jezusa Chrystusa to ja bym nic nie zrobił. Ani nie mógłbym prorokować, ani nie mógłbym na chorych wkładać ręce, ani nie mógłbym własnego życia przeżyć w zwycięstwie. Ile razy grzeszę, ile razy potrzebuję przychodzić pod krzyż i wołać do Boga: Panie Boże, ratuj mnie, przebacz moje grzechy. Ciągle przypominamy przez komunię, przypominamy, że przelał krew, że ciało Jego zostało wydane na krzyż. Po co to robimy? Żeby się ratować z tego rodzaju grzesznego, z tego świata, ratować się. Panie, ratuj mnie, przebacz mi moje grzechy. Jeśli tego nie robisz w życiu swoim, to grzechów nie masz przebaczonych. Nie wystarczy wiedzieć, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. To trzeba wiedzieć, ale to nie wystarczy. To nie jest wystarczające wiedzieć. Nawet, że dokładnie wiesz, kto to jest Jezus Chrystus, po co przyszedł na ziemię, że rzeczywiście zmarł na krzyżu Golgoty. Obejrzałeś ten film, który taki pokazuje tam ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. Ja go nie oglądałem, bo to dla mnie zbyt brutalny film, ale ja wierzę całym sercem. Wierzę całym sercem, bo mam uwolnienie. Jezus Chrystus mi przebacza moje grzechy. Ale musisz powiedzieć o tym Bogu. Musisz prosić o przebaczenie. Jeśli nie prosisz o przebaczenie i mówisz bez łaski, no to bez łaski żyjesz. Bez łaski żyjesz. Musisz mieć łaskę. Musisz prosić o łaskę. Łaski błagam, miłosierdzia. Panie, przebacz mi moje grzechy, zlituj się nade mną. A więc zobaczmy, jaki jest nasz udział w tym wszystkim, że grzechy nasze są przebaczone, że stajemy się wybrani. Musimy działać w tym kierunku, musimy być ludźmi, którzy naprawdę postępują wiernie i zgodnie ze Słowem Bożym. Paweł i Piotr również nazywają wierzących wybranymi. I tak się do nich zwracają w listach. Na przykład Rzymian 16, rozdział 13, werset. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moją. Widzimy? Wybrani ludzie. Kolosan 3, 12. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Przyodziejcie się w to, miejcie to w swoim życiu. Ale dlaczego macie tacy być? No bo jesteście wybrani. A skoro jesteście wybrani, to muszą wam towarzyszyć te cechy. Dlatego wiedzmy o tym, że to, że nas Bóg wybrał, to jest dla nas pewne zobowiązanie. Ważne zobowiązania w życiu naszym, abyśmy w nich chodzili, abyśmy byli wierni naszemu Panu i Bogu Wszechmogącemu. W 1 Piotra, 1 rozdziale, 1 wersecie, a więc tak Piotr zaczyna w ogóle swój list. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych. A więc mówi tutaj do takich ludzi, którzy są wybrani, tylko do nich. Do nikogo więcej nie mówi. W jaki sposób mówi do tych, którzy nie są jeszcze wybrani? O, widzę, że jesteście wielce religijni, macie też posąg tutaj poświęcony nieznanemu Bogu. Właśnie o tym Bogu chciałbym wam coś powiedzieć. Tak mówi do ludzi niewybranych. A do wybranych mówi zupełnie inaczej. Do wychodźców rozproszonych i tu mówi do wybranych, tylko do wybranych. Także ten list apostoł Piotr napisał tylko do wybranych. I pierwszy list Piotra, 2:9 mówi, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Widzimy, rodem wybranym jesteśmy. Jesteśmy taką szczególnie uprzywilejowaną sektą. Cieszysz się, że jesteś sektą? Kochani, jesteśmy żywym organizmem, Kościołem Jezusa Chrystusa. Żywe cegły. Żywe, żyjące kamienie. Wchodzimy do Bożej grupy ludzi wybranych z tego świata. A więc zobaczmy, nie jesteśmy ludźmi, którym jakikolwiek człowiek będzie coś nakazywał. Jakikolwiek człowiek będzie rządził naszym życiem. Ale kto będzie rządził naszym życiem? Jezus Chrystus. I mamy takie życie prowadzić duchowe, z takim napełnieniem Duchem Świętym, abyśmy słyszeli, co do nas mówi. Wtedy nie będzie problemu z tym, co mamy czynić na tym świecie. Musisz słyszeć głos Boży. Musisz widzieć Chrystusa i słyszeć. Wiecie, można na przykład oglądać telewizję czy jakiś film, skupiając się tylko na oglądzie. Możesz powiedzieć, no ale jak? No wam powiem jak. Jak byłem małym chłopcem, myśmy telewizora nie mieli, tylko nieliczni ludzie mieli telewizor. Jeszcze w Białgardzie mieszkałem na Pomorzu. I wiecie, jako tacy mali chłopcy, żeśmy się zbierali na podwórku i przez okno żeśmy telewizję oglądali u tego pana, który miał telewizor. Głosu nie było słychać. Byliśmy skupieni na oglądzie. Oglądaliśmy, ale nic nie słyszeliśmy. I tak można żyć z Chrystusem. Widzieć, ale nic nie słyszeć. Dlatego wybrani Boży to są ludzie, którzy i widzą, i słyszą. Słyszą, co Bóg mówi. I wykonują to, co Bóg powiedział. Psalmista Dawid powiedział, Pan powiedział raz, ja dwa razy usłyszałem. Takie echo było. Wiecie, co miał na myśli? Usłyszałem i wykonałem. Taki jest wierzący człowiek. To jest człowiek wybrany, który wykonuje nie swoje dzieła, ale wykonuje dzieła Boże. A więc słowo eklezja w Nowym Testamencie występuje 120 razy. W Nowym Testamencie. I prawie zawsze słowo to jest związane z wierzącymi w Jezusa. Są trzy wyjątki. Pierwszy z nich to Dzieje Apostolskie 7:38. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Nowy Testament wspomina to, co w Starym Testamencie było. I to nie jest grupa ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, tylko to jest grupa izraelska. Więc to nie należy akurat do tego stwierdzenia eklezja w sensie Nowego Testamentu i grupy wierzących w Jezusa. Dzieje Apostolskie 19:32. Tymczasem jedni to, drudzy owo wykrzykiwali, bo zebranie odbyło się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. I tutaj jest powiedziane, bo zebranie. I tu jest użyte w greckim tekście, patrzyłem, w Nowym Testamencie jest użyte eklezja. No to zebranie to nie było zebranie wierzących ludzi. I w Dziejach Apostolskich 19:40. Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenia nas o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. to powiedziawszy, rozwiązał zgromadzenie. I to nie jest zgromadzenie dzieci Bożych wierzących w Jezusa Chrystusa. I to są te trzy wyjątki, czyli 117 razy w Nowym Testamencie jest powiedziane, gdzie jest użyte słowo eklezja, to jest użyte w stosunku do zgromadzenia wybranych, w stosunku do Kościoła Bożego, w stosunku do dzieci Bożych. I wreszcie na końcu chciałbym podkreślić ważną rzecz. A cokolwiek zwiążesz na ziemi. Niektórzy ludzie uważają, że Piotr to jest ten pierwszy papież ustanowiony nad Kościołem. Dobrze, możemy nawet tak przyjąć, ale bardzo niewłaściwie ludzie traktują to, co ma związać lub ma rozwiązać. I Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, i tu w Słowie Bożym jest wyraźnie powiedziane, że tu jest użyte słowo zwiążeć, wiązać, krępować, uwięzić, przewiązać. W Nowym Testamencie o związaniu powiedziane jest tak, Mateusza 12:29, albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli w pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. O czym tu jest powiedziane? Jezus Chrystus to mówił, że wejdzie do piekła, zwiąże mocarza i sprzęty jego zagrabi. Jezus Chrystus wszedł do piekła, zabrał szatanowi klucze od śmierci i piekła i co jeszcze zrobił? I powiódł za sobą jeńców, a ludzi darami obdarzył. Widzimy, co Jezus Chrystus zrobił? Myślicie, że to był jakiś jeden więzień tam w tym podziemiach? Nie. To cała była ogromna grupa ludzi. Jezus Chrystus ich rozwiązał i wyprowadził. To jest wielkie Boże dzieło. Mateusza 14:3 jest powiedziane, albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. Widzicie, jakie związanie? Związał go, zakuł go. I dalej w Łukasza 13:16. A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał, już od 18 lat, nie należało rozwiązać tych pęt w dniu sabatu? Albo Rzymian 7:2, albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. Zobaczmy, o jakie związanie chodzi. A więc ten, który pracuje w kościele, jest usługującym, jest człowiekiem wybranym przez Boga, ma pewne prawa do działania. Ale w obrębie tego, co zostało mu wyznaczone. W obrębie tego, co zostało mu przekazane. A więc możesz związać małżeństwo. Dalej, związania, które szatan czyni, możesz rozwiązać. Czy wszyscy duchowni są jednocześnie tymi, którzy wyganiają demony? Czy wszyscy? A czemu? Słowo Boże mówi, że może związać i może rozwiązać. A więc zobaczmy, jakie jest posłannictwo tych, którzy są stawiani na czele. Oni muszą być zdolni to robić. Nie mówię już, że wszyscy powinni to robić. Ale mówię, przynajmniej oni powinni to robić. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Rozwiązać, odwiązać, uwolnić, wyzwolić, zniszczyć, zburzyć, złamać. 1 Jana 3,8 mówi, kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć, rozwiązać dzieła diabelskie. Psalm 120, 20, 21 wersety mówią, gdyż wejrzał ze swej świętej wysokości. Pan spojrzał z nieba na ziemię, aby wysłuchać jęków więźniów i uwolnić, rozwiązać skazanych na śmierć. I jeszcze raz przeczytam Łukasza 13:16. A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać? Od tych pęd w dniu sabatu? Zwróćmy uwagę, jakie jest posłannictwo ludzi wybranych. Jeśli ludzie ogłaszają się, że oni mogą prowadzić jakąś grupę ludzi, których nazywamy chrześcijanami, to muszą też być odpowiednio przygotowani do tego dzieła i nie mogą powiedzieć wtedy, a to niech inni robią. Niektóre wielkie kościoły mają jednego człowieka, który demony wygania. I trzeba go szukać. A my mamy być wybrani, namaszczeni, mamy wziąć wszystkie dary Ducha Świętego, które są potrzebne do usługiwania. To jest tak, jak wysłać robotników, aby murowali ścianę. Nie dać im betoniarki, nie dać im piachu, nie dać im bloczków do murowania, nie dać im żadnych narzędzi. Dużo zrobią? Jeśli będą bardzo pomysłowi, to coś tam zrobią. Bo można ręką coś tam pomieszać trochę, jakieś kamieni na polu znaleźć. Widzimy, jak to jest? A więc człowiek, który został wybrany przez Boga, jednocześnie musi wziąć wszystkie obdarowania od Boga, aby móc usługiwać w pełni mocy, pełni zdolności do usługiwania, mając wszystkie narzędzia do wykonywania dzieła Bożego, mając wszystkich współpracowników, którzy również są wyposażeni. To jest dzieło Boże. To nie jest dzieło ludzkie. Dlatego też my najczęściej zwracamy uwagę na to, że pewne powołania Boże wiążą się nam tylko z godnościami. I my byśmy chcieli być takimi wywyższonymi, żeby do nas ludzie podchodzili i z wielkim szacunkiem mówili do nas: szanowny pastorze, wielce wielebny pastorze. Jakie jeszcze można by przymioty wymyślić? Jak? Świątobliwy. Jego świątobliwość, na przykład Piotr Bronowicki. Patrzcie, jak to ładnie brzmi. No pięknie brzmi. No. Możecie mi tak mówić od dzisiaj. Człowiek jest próżny. A wiecie, o co chodzi w służbie Bożej? Jak się nazywa ten, który wygania demony? Egzorcysta, prawda? Wielebny egzorcysta. Czy tak mówią do egzorcystów? Nie. A przecież to są ludzie, którzy podstawową pracę wykonują. Kiedy Jezus Chrystus wysłał uczniów swoich, żeby zwiastowali Ewangelię, to co powiedział? Pierwsza rzecz. Wyganiajcie demony. Bo to oznacza, że Królestwo Boże przyszło. W imieniu moim demony wyganiać będą. I tam dalej są jeszcze inne rzeczy wymienione. Widzimy? Jeżeli ktoś chce być głową Kościoła, to niech najpierw demony wygania, aby wprowadzić Królestwo Boże. A jeśli nie wygania demonów, to ma jakiś inny plan. Może jakiś własny. Bo Słowo Boże mówi, co trzeba w pierwszej kolejności zrobić. Aby utorować sobie drogę, to musisz najpierw spod nóg kłody pozabierać. Najpierw musisz przeszkody zabrać, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Jeśli jest burza i pozwalają się drzewa na szosę, co trzeba zrobić, żeby przejechać tamtędy samochodem? Wszystko posprzątać. Wiecie, kto burzę robi? Diabeł. Demony. Bałagan robią w życiu człowieka. Trzeba najpierw je wygonić, bo inaczej nic nie zrobisz. A więc jeśli wybierasz się być prowadzonym przez Boga, jeśli wybierasz się mieć takie, wiecie, szacunek u ludzi, takie poważanie u ludzi, to się pomyliłeś z kierunkiem. A jeśli chcesz ciężką robotę wykonać, powyganiać demony i ogłosić, że Królestwo Boże się przybliża, to dobrze się wybrałeś. Bo tu żadnych godności się nie doczekasz. Ale doczekasz się Bożej akceptacji. I to jest chyba najważniejsze. Żeby mieć Bożą akceptację. Nie podziw ludzi. Bożą akceptację. Chcieli Jezusa Chrystusa ogłosić królem. Był zainteresowany? A trzeba było wygonić do mody. Był zainteresowany? O tak. Bardzo był zainteresowany. Nawet tam, gdzie był pewien człowiek, który w grobach mieszkał i zatrzymywał ludzi, tak że tamtędy nie mogli przechodzić, Jezus Chrystus nie ominął tej drogi. Poszedł tam. Po co? Żeby człowieka opętanego uwolnić. A więc zobaczmy. Słowo Boże nam mówi wyraźnie. Co o mnie mówią ludzie? Kim jest Syn Człowieczy? Kim jest Syn Człowieczy? Chociaż niektórzy ludzie wierzyli nawet, i to chyba nawet nieświadomie, w zmartwychwstanie. Ale czy to było mocą Bożą w ich życiu? Nie. A ty dąż do mocy Bożej. I dlatego, co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Będziesz się modlić o człowieka, będzie to poważane i w niebie, bo będziesz to czynić w imieniu Pana i Boga Wszechmogącego. A jeśli rozwiążesz pęta diabelskie, to one będą rozwiązane. Autentycznie będą rozwiązane. Człowiek będzie wolny. Amen? I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. Do usłyszenia.